Nasz gość dnia.
Wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński jest gościem Radia Nadzieja. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Jutro radni zajmą się kolejnymi już podwyżkami za śmieci. To mieszkańcy mogą sobie zadawać pytanie. Kiedy koniec? Kiedy miasto w końcu odczepi się od naszych kieszeni?
Kwestia z tego, że wystąpiliśmy do Rady z wnioskiem o zmianę stawek opłaty za gospodarowanie odpadami, wynika z takich powodów, że jesteśmy po otwarciu przetargu na transport odpadów, odbiór tych odpadów z posesji i oferty, które wpłynęły, są wyższe niż te, które były w poprzednim przetargu. System co do zasady musi się bilansować, czyli koszty, wpływy z podatku, z opłaty za gospodarowanie odpadami powinny pokrywać koszty jego funkcjonowania. Tu mamy do czynienia ze wzrostem kosztów za odbiór, transport tych odpadów do instalacji w Czartorii, a innym czynnikiem, który wpływa na to, że tak naprawdę nie tylko w Łomży, ale wszystkie samorządy w Polsce będą mierzyły się z takim problemem, jest fakt, że od tego roku obowiązuje system kaucyjny, przez który tak naprawdę nasza spółka, która zajmuje się przetwarzaniem tych odpadów, utraci tą frakcję, która jest najbardziej dochodowa, czyli plastik i aluminium.
Nie dało się przewidzieć.
Widać to ewidentnie też po stanowisku Związku Miast Polskich, które zostało podjęte w lutym bieżącego roku. Samorządowcy apelują do władz rządowych po to, aby nie przerzucać wszystkich kosztów wyłącznie na samorządy, aby wreszcie wrócić do rozmów, do procedowania ustawy, która część kosztów tego systemu obarczy tymi kosztami producentów opakowań, tak zwana rozszerzona odpowiedzialność producentów, po to, aby wszystkie konsekwencje, które są powodowane między innymi zmianami ustawowymi, nie uderzały w mieszkańców, którzy muszą ponosić koszty funkcjonowania systemu. My nie mamy na to bezpośredniego wpływu i oczywiście podejmujemy działania zmierzające do tego, aby minimalizować ten efekt wzrostu stawki, chociażby poprzez inwestycje, które podejmuje spółka ZGO, poprzez inwestowanie w rozwój parku maszynowego, nowe inwestycje w linie sortownicze, ponad 4 miliony wydane w ubiegłym roku, dodatkowo inwestowanie w farmy fotowoltaiczne po to, aby obniżyć koszty funkcjonowania spółki. Do tego oczywiście my jako Urząd Miasta, Wydział Gospodarki Komunalnej również intensywnie pracujemy po to, aby zachęcać ludzi do jeszcze bardziej odpowiedzialnego podejścia do segregacji, bo to też ma duży wpływ na to, jakie są koszty funkcjonowania systemu, ponieważ jeżeli segregujemy, przewiezienie, odbiór tych odpadów na bramie jest tańszy. Frakcje takie jak plastik, papier są tańsze niż odpady zmieszane.
Tylko dodatkowo segregują te śmieci, a w konsekwencji miasto potem przychodzi i tak mówi, dajcie nam więcej pieniędzy, no to ludzie mogą sobie pomyśleć, dobra, to w sumie ja będę wrzucał do jednego kubła wszystko, bo i tak w koniec końców miasto przyjdzie, powie, dawaj więcej.
Ale to nie będzie prowadziło do niczego dobrego. My prowadzimy akcje informacyjne, kampanie informacyjne, takie odbyły się chociażby jesienią ubiegłego roku, po to, aby zachęcać ludzi do segregacji i to rzeczywiście z roku na rok ona wzrasta i dzięki temu te koszty nie rosną w takim tempie, jakim rosłyby, gdybyśmy nie segregowali. Dlatego naprawdę jeszcze raz serdecznie wszystkich zachęcam do tego, abyśmy segregowali te odpady, ponieważ za odpady posegregowane koszty przyjęcia na bramie są niższe, a dodatkowo ważnym czynnikiem jest to, że jako samorządowcy jesteśmy obligowani ustawowo wymogami odzysku odpadów, które z roku na rok są coraz wyższe i im wyższy jest ten współczynnik odzysku w danym samorządzie, tym opłaty, które kary tak de facto, które musimy ponosić z budżetu miasta są niższe, więc nie możemy tego odpuszczać. Musimy cały czas zachęcać wszystkich do tego, abyśmy w sposób, tak jak powiedziałem, odpowiedzialny podchodzili do segregacji.
Ale miała być strategia. Pamiętam, kiedy była ostatnia podwyżka głosowana, to radni PiS-u mówili, dobrze, tym razem głosujemy za, ale musimy realnie podyskutować o tym, jak, nie wiem, system uszczelnić, czekamy na tą strategię. No i mijają miesiące, no i nie ma tej strategii. Miała być w marcu ubiegłego roku. Prezes ZGO tłumaczył, bo się zmieniły czynniki, jest system kaucyjny i dalej tej strategii nie ma. Potem w listopadzie bodajże był u nas w studiu i powiedział, że podwyżki to perspektywa 2 lat. Okazało się, że nie 2 lat, a kilku miesięcy. Czy my jako mieszkańcy Łomży też nie jesteśmy mamieni tak naprawdę przez władze miasta?
W ubiegłym roku odbyliśmy spotkania z prezesami spółdzielni, spotykaliśmy się z zarządcami budynków wielorodzinnych po to, aby rozmawiać o tym, jak odpowiedzialnie podchodzić do tego, abyśmy zachęcali mieszkańców do segregacji, do tego, abyśmy dbali o altany śmietnikowe, po to, aby skuteczniej podnosić poziom segregacji w naszym mieście. Takie działania są prowadzone. Oprócz tego uruchomiliśmy kontrolę na altanach śmietnikowych i też na mocy uchwały, która obowiązuje w mieście, będziemy egzekwowali to, aby wymagać również od zarządców tych budynków wielorodzinnych, aby dbali o altany. Jeżeli będziemy po upomnieniach zauważali, że nie ma poprawy, będziemy zgodnie z obowiązującą uchwałą nakładali opłatę podwyższoną po to, abyśmy mobilizowali się do tego, aby te działania podnoszące poziom segregacji były podejmowane. Dodatkowo oczywiście cały czas miasto prowadzi kontrole mające na celu uszczelnienie systemu. Ustawodawca nie wyposażył nas w inne narzędzia, jak takie, które biorąc pod uwagę kontrolę deklaracji poprzez analizowanie ilość zużycia wody, ilość zużycia prądu, występowanie o wyjaśnienia do mieszkańców i te działania są podejmowane. Co roku takich kontroli jest prowadzonych, takich postępowań są setki, a chcę powiedzieć, że w Urzędzie Miasta zajmują się tym tylko 2 osoby z Wydziału Gospodarki Komunalnej. Gdybyśmy mieli więcej chociażby strażników miejskich, którzy mogliby takie kontrole prowadzić, pewnie te kontrole byłyby skuteczniejsze, ale chcę powiedzieć, że przez ostatnie 3 lata ten deficyt w systemie zmniejszył się o ponad 2000 osób, co pokazuje, że nie jesteśmy bierni i zgodnie z tym, co deklarowaliśmy, podejmujemy działania, które mają na celu uszczelnienie systemu i tak jak deklarowaliśmy radnym, te działania są podejmowane.
No tutaj, nie wiem, radny Mieczkowski chociażby wskazuje na jakieś audyt transportu tych śmieci, żeby no bardziej systemowo może podejść do tego, bo najłatwiej jest sięgnąć do kieszeni mieszkańców.
Nie wiem, co pan radny miał na myśli. Gdybyśmy zmniejszyli ilość odbiorów odpadów, mielibyśmy inny problem polegający na tym, że te śmieci zalegałyby na altanach śmietnikowych albo na śmietnikach przy domach jednorodzinnych, więc tutaj nie chciałbym, żebyśmy schodzili z jakości tego odbioru. Przetarg, który był organizowany, był przetargiem nieograniczonym. Stanęły do niego 3 podmioty i został opublikowany po otwarciu oferty i widzimy, że ta najniższa, która wpłynęła, jest wyższa niż ta, która była w ubiegłym roku, co nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę fakt, że z roku na rok rośnie płaca minimalna, rosną wynagrodzenia, rosną koszty energii elektrycznej, paliw, co też powoduje, że ceny takich usług po prostu rosną.
Jeżeli chodzi o ten system kaucyjny, to wiadomo, że to musi odbywać się na poziomie państwa. Rozmawialiście może z posłankami, żeby gdzieś zwróciły na ten temat uwagę, bo z tym mierzą się samorządy w całej Polsce, a w zasadzie jest to temat, który trochę jest nieruszalny gdzieś w mediach ogólnopolskich chociażby.
To jest temat, którymi zajmują się korporacje zrzeszające prezydentów miast. Tutaj już wspomniałem o przykładzie Związku Miast Polskich, który wystąpił do władz rządowych o to, aby zostały podjęte działania, które odciążą samorządy, zdejmą z ich barków, tak można powiedzieć, wyśrubowane oczekiwania, jeżeli chodzi o osiągnięcie bardzo wysokich poziomów odzysku, co nie idzie w parze z właśnie chociażby z prowadzeniem systemu kaucyjnego, ponieważ poprzez ustawienie recyklomatów przy dużych sklepach, część tych odpadów plastikowych czy aluminiowych będzie wyjętych tak naprawdę z naszego systemu, a te frakcje przynosiły największe dochody. I to jest zastanawiające, że zamiast tym sposobem generować dochody dla naszej spółki, co też będzie by powodowało, że te opłaty mogłyby być niższe, one są wyprowadzane do ogólnopolskich korporacji z zagranicznych kapitałem. Dlatego tutaj oczekujemy też działań, które będą powodowały, że część tych kosztów zostanie przerzucona na producentów tych opakowań, a nie na naszych mieszkańców.
No, ale to z naszymi politykami tutaj rozmawialiście w tym temacie, żeby gdzieś podejmowały ten temat na samej górze?
Wie pan, to jest kwestia, która jest tak naprawdę w rękach Sejmu, Parlamentu,
mamy dwie
Senatu,
posłanki.
Rządu, prezydenta Polski, więc to jest naprawdę kwestia, która też wynika również z regulacji prawnych na poziomie Unii Europejskiej, więc tutaj nie ma co ukrywać. No, my jako Łomża mamy ograniczone pole manewru, jeżeli chodzi o wpływ na...
Mamy dwie posłanki, po to one zostały wybrane,
wprowadzenie bądź zmiany w systemie kaucyjnym.
No, po to te posłanki też mamy.
No tak. No,
żeby działały w interesie mieszkańców.
Oczywiście, jesteśmy w stałym kontakcie, rozmawiamy też, rozmawiamy o naszych bolączkach, ale też o potrzebach, które mamy jako samorząd, co widać również po efektach takich jak realizacja inwestycji, bo nieustannie pozyskujemy nowe dofinansowania po to, aby rozwijać nasze miasto, więc tutaj ja przede wszystkim skupiam się na tej pracy merytorycznej związanej z tym, jakie zadania zostały mi powierzone. Między innymi są to zadania związane z inwestycjami i ten rok zgodnie z przyjętym budżetem może być nawet rekordowym, jeżeli chodzi o ilość środków,
które planujemy. To do inwestycji jeszcze przejdziemy.
Chciałem
dopytać o ten system kaucyjny. Czy była taka rozmowa chociażby z posłankami, żeby pomogły w tym zakresie, drążyły gdzieś tą dziurę w skale?
Tak jak panu powiedziałem, rozmawiamy o wszystkich naszych problemach i potrzebach, więc te kwestie oczywiście również poruszamy, bo tych problemów związanych i wyzwań, które stoją przed samorządami, jest bardzo dużo, więc to nie jest jedyny temat, na który rozmawialiśmy, ale na pewno jesteśmy w stałym kontakcie i wszystkie tematy, które są istotne z punktu widzenia naszego miasta, naszych mieszkańców, są poruszane.
To kończąc już ten temat śmieci, zakładam, że ta podwyżka wejdzie. Radni będą zagłosują za. To kolejna podwyżka kiedy?
Nie wiem, jak zagłosują radni, ponieważ sesja Rady Miasta jest jutro. Ja oczywiście też byłem radnym i zdaję sobie sprawę, jak trudno jest podejmować tego typu decyzje i one nie wynikają z tego. Mi też nie jest łatwo dzisiaj rozmawiać o tym, o tej kwestii, bo trudno jest komunikować informacje związane z tym, że jesteśmy tak naprawdę zmuszeni do tego, aby procedować podwyższenie opłaty, takiej jak opłata za gospodarowanie odpadami. Natomiast to jest kwestia odpowiedzialności. Jeżeli chcemy odpowiedzialnie podchodzić do zarządzania miastem, musimy mieć świadomość tego, że skoro ustawa obliguje nas do tego, aby ten system się bilansował, to skądś te środki musimy znaleźć. Ten system musi pracować. Musimy wybrać wykonawcę, który będzie odbierał odpady od naszych mieszkańców. Więc albo te środki znajdziemy w systemie poprzez podwyższenie opłaty, albo będziemy zmuszeni do tego, aby tych pieniędzy szukać w budżecie miasta, który też przecież jest z podatków naszych mieszkańców. Ale na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka, że żeby to zrobić, musielibyśmy z czegoś zrezygnować. Musielibyśmy zrezygnować na przykład z jakiejś inwestycji, do której potrzebujemy wkładu własnego, albo na przykład z inwestowania w rozwój naszych zakładów budżetowych. Tutaj, tak jak wspominał chociażby prezes ZGO, podchodzimy w sposób sposób odpowiedzialny i też staramy się poprzez regulację cennika rozmawiać o tym, jak go skorygować po to, aby obniżać na przykład ceny za przyjęcie odpadów, takich jak odpady biodegradowalne, po to, aby zachęcić też mieszkańców do tego, aby te odpady segregowali i były, aby one były odbierane właśnie poprzez firmę, która będzie je dostarczała do zakładów Czartorii, ale też inwestujemy w nasz zakład budżetowy, który zajmuje się zielenią miejską, czyli MPGKiM, po to, aby wyposażyć go w sprzęt, który będzie te odpady poprzez pielęgnację zieleni zbierał i dostarczał do naszej instalacji w Czartorii, po to, aby z tych odpadów mógł być produkowany nawóz, łomżyniaczek, i to też będzie powodowało podniesienie współczynnika odzysku naszych odpadów, więc cały czas pracujemy nad tym, aby ulepszać nasz system i do tego też oczywiście są potrzebne środki. Te inwestycje wymagają dużych nakładów finansowych.
To biorąc pod uwagę te wszystkie działania, które podejmujecie, to czy może pan tutaj powiedzieć na przykład, że zakładając, że jutro podwyżka wejdzie w życie, że przez kolejny rok, przez kolejne dwa lata podwyżek nie będzie, czy to jednak...
Nie mamy wpływu na to, co się dzieje, bezpośredniego wpływu na to, co się dzieje na poziomie ustawodawczym czy na poziomie dyrektyw, rozporządzeń Unii Europejskiej, więc nie da się tego powiedzieć w 100% pewnością, ale rozmawialiśmy bardzo długo na temat tego, z jaką propozycją wystąpić do Rady, i założenie jest takie, aby ta waloryzacja tej opłaty za gospodarowanie odpadami jakby była wystarczająca przynajmniej na najbliższe dwa lata.
To ten temat zamykając już, inwestycje. Na razie wszystko idzie po waszej myśli, jeżeli chodzi o ten rok i założenia inwestycyjne?
Ogłaszamy kolejne przetargi, mamy zaplanowane kolejne inwestycje, pozyskujemy dofinansowanie, dzięki któremu możemy realizować szereg ważnych inwestycji dla naszych mieszkańców. Większość z tych inwestycji przebiega w sposób dobry, taki zgodny z harmonogramem. Oczywiście zdarzają się również problemy, one wynikają z różnych czynników związanych z kwestiami administracyjnymi, czy to problemami, które pojawiają się po stronie wykonawców, ale oczywiście my podchodzimy do tego w sposób odpowiedzialny. Tak jak już wspomniałem, mamy bardzo dużo inwestycji dużych, ambitnych, zaplanowanych na ten rok. Łącznie w tym roku mamy w budżecie około 170 milionów na inwestycje, z czego największe to już realizowana chociażby rozbudowa bulwarów w kierunku plaży. Jesteśmy już po otwarciu ofert, po wyborze wykonawcy na drugi etap, kolejny etap bulwarów, który będzie przebiegał w kierunku ulicy Zjazd. Natomiast tutaj wpłynęło odwołanie od jednego z oferentów i to jest jeden przykład z przykładów tych, kiedy musimy mierzyć się z różnymi postępowaniami, jak na przykład postępowanie przed KIO, które gdzieś w czasie odłoży nam rozpoczęcie tej inwestycji, ale jestem przekonany, że zrealizujemy tę inwestycję w sposób skuteczny. No i oczywiście jedna z tych takich największych inwestycji to Mediateka, której budowę planujemy rozpocząć w połowie bieżącego roku, ale tych inwestycji będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo w tym roku.
To odwołanie, one o dużo, długi czas opóźni realizację zadania?
Gdyby nie to odwołanie, prawdopodobnie na przełomie lutego, marca mogłyby już rozpocząć się roboty budowlane. Prawdopodobnie to postępowanie może potrwać około miesiąca, może nawet trochę dłużej, a biorąc pod uwagę fakt, że zgodnie z decyzją środowiskową roboty budowlane nie mogą być prowadzone w okresie lęgowym, a więc w okresie od marca do sierpnia, to zakładam, że realnie pełną parą roboty budowlane ruszą we wrześniu.
To duże opóźnienie w takim razie.
No, ale to jest wkalkulowane też w całą specyfikację tego zamówienia. My braliśmy pod uwagę te czynniki, nawet gdyby te roboty zaczęły się teraz w marcu, to czy na przełomie lutego, marca, to biorąc, jeżeli tutaj Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie widziałaby pola do żadnych ustępstw, to tych robót nie można byłoby prowadzić.
No i takim przykładem też ta hala przez P9 już to trwa i trwa. Wiadomo, kiedy w końcu to zostanie zrealizowane, czy jeszcze nie?
Ta inwestycja jest, można powiedzieć, w 99% na ukończeniu. W ubiegłym tygodniu wykonawca złożył dokumenty zgłaszając zakończenie robót budowlanych. Nasi inspektorzy bardzo szczegółowo je przeanalizowali i jeszcze zauważyliśmy pewne braki w tej dokumentacji, dlatego zwróciliśmy się do wykonawcy, do generalnego wykonawcy o uzupełnienie. O, tutaj to jest przykład tego, kiedy realizujemy inwestycje, wybieramy wykonawcę, robimy, dochowujemy wszelkiej staranności, pełnej staranności w tym, aby nadzorować realizację tej inwestycji, jednak no, nie mamy pełnego wpływu na sytuację wykonawcy, który...
No wykonawca momencie... nie wyrobił się w terminie. Po prostu.
Zgadza się i ten termin upłynął 15 grudnia i od tego czasu każdy dzień wiąże się z tym, że są naliczane kary umowne. No dla nas jest to na pewno sytuacja nieprzyjemna, niekomfortowa. Chcielibyśmy, aby ta inwestycja była ukończona jak najszybciej. Chcielibyśmy, aby i uczniowie tej szkoły mogli z tej hali korzystać i młodzież, która trenuje w różnych sekcjach sportowych, mogła z tej hali korzystać. I wiemy, że w tej hali odbywają się również różnego rodzaju wydarzenia. Chcielibyśmy, aby to już funkcjonowało. Robimy wszystko tak naprawdę. Z naszej strony zrobiliśmy więcej niż powinniśmy, aby to się wydarzyło jak najszybciej, ale no, nie mamy pełnego wpływu na to, jak wykonawca do tego podchodzi. No, my stosujemy umowę, uwarunkowania umowne i będziemy się tego trzymali, ale też no, liczę na to, że w najbliższych dniach ta sprawa będzie już miała szczęśliwy finał. Tym bardziej, że jesteśmy już na etapie przygotowania dokumentacji projektowej na kolejny etap remontu hali przy szkole podstawowej numer 9. W ramach dofinansowania szatnia na medal chcielibyśmy pozyskać środki na remont szatni, łazienek, korytarzy w tym obiekcie.
W czwartek odbędzie się spotkanie z mieszkańcami ulicy Kazańskiej w sprawie płatnego parkingu na terenie szpitala. No, kierowcy, chcąc uniknąć opłat za parkowanie na tym parkingu przy szpitalu, parkują w osiedlach. No i tutaj interpelacją w tej sprawie wykazał się wiceprzewodniczący Rady Hubert Norowski. Będzie spotkanie. Jaki ma pan pomysł na rozwiązanie tego problemu?
Rzeczywiście ten problem już od jakiegoś czasu był mocno sygnalizowany przez mieszkańców ulicy Kazańskiej. Takie głosy płynęły do Urzędu Miasta. Widać to było również w mediach społecznościowych, jak duże emocji budzi ta sprawa. Wiemy, że ten problem rozpoczął się w momencie, kiedy dyrekcja szpitala zdecydowała się ustawić bramki i wprowadzić system opłat na parkingu przy szpitalu. I część osób korzystających wcześniej z parkingu przy szpitalu zaczęło swoje samochody zostawiać w obrębie parkingów przy blokach zlokalizowanych przy ulicy Kazańskiej 5 i Kazańskiej 9. My wychodząc naprzeciw tym potrzebom i oczywiście też biorąc pod uwagę interpelację pana przewodniczącego Huberta Norowskiego, zdecydowaliśmy się zorganizować spotkanie, które odbędzie się w najbliższy czwartek o godzinie 16 w siedzibie spółdzielni Perspektywa przy ulicy Kazańskiej. I oczywiście pracujemy nad konkretnymi propozycjami, które będziemy mogli zaproponować na tym spotkaniu. Chcemy najpierw usłyszeć, czego oczekują mieszkańcy.
Mieszkańcy będą oczekiwać tego, żeby tam nie parkowali, no. Mhm. Ci ludzie ze szpitala.
Zaprosiliśmy oczywiście też zarządców budynków, wspólnot, pana dyrektora szpitala, zaprosiliśmy prezesa spółdzielni, Radę Osiedla, więc mam nadzieję, że w tym gronie wypracujemy takie rozwiązanie, które w jakiś sposób spowoduje, że te reperkusje, które odczuwają mieszkańcy, zostaną trochę zminimalizowane.
Ale pan ma jakiś pomysł już na to?
Rozmawialiśmy tutaj w gronie Wydziału Gospodarki Komunalnej, Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami. Będziemy chcieli przedstawić dwa warianty, jakie my widzimy na ten moment, aby mieszkańcom tych bloków w jakiś sposób ulżyć. Jednym wariantem jest to, aby wspólnoty, biorąc pod uwagę, że ta droga, która prowadzi między tymi blokami jest drogą wewnętrzną, istnieje możliwość wynajęcia tej drogi tym wspólnotom i wtedy te wspólnoty mogłyby na przykład postawić szlabany po to, aby te parkingi były dostępne wyłącznie dla mieszkańców tych wspólnot. Innym wariantem jest wprowadzenie takiej miejscowej strefy płatnego parkowania, która no, miałaby na celu też wywołanie tego efektu rotacji. To wiązałoby się z jakimiś oczywiście abonamentami, szczególnymi warunkami dla mieszkańców i z opłatami dla osób, które zostawiają tam swoje samochody, a są spoza, nie są mieszkańcami tych bloków.
I tu już kończąc, bo kończy nam się czas, ostatnie pytanie. Wstąpi pan do Prawa i Sprawiedliwości?
Nie mam takich planów.
Takie plotki krążą gdzieś?
Nie wiem skąd pan redaktor takie plotki przytacza, ale ja ponad 2 lata temu już podjąłem się funkcji zastępcy prezydenta miasta Łomża i skupiam się na pracy samorządowej, merytorycznej. To jest bardzo odpowiedzialna funkcja, która wymaga dużego zaangażowania i wiem, że i już wtedy zdecydowałem się wycofać tak naprawdę z tej działalności politycznej. Skupiłem się na samorządzie. Daje mi to dużo satysfakcji, poczucia też misji i tego, że zostały jeszcze 3 lata tej kadencji, które chciałbym wykorzystać jak najefektywniej po to, aby pracować na rzecz rozwoju naszego miasta i dla dobra naszych mieszkańców.
Do PiS-u nie.
Jest mi dobrze pracując jako prezydent, który jest otwarty na różne środowiska, jako wiceprezydent, który jest odpowiedzialny na otwarty na różne środowiska, nie dzielę ludzi na ich poglądy polityczne. Staram się współpracować ze wszystkimi i jestem tak naprawdę...
Czyli dementuje pan te plotki?
I, tak jak powiedziałem, skupiam się na pracy zastępcy prezydenta.
Czyli odpowiada pan tak, żeby nie odpowiedzieć?
Nie wybieram się do żadnej partii politycznej aktualnie.
Czyli do Prawa i Sprawiedliwości pan nie wstąpi?
Mogę panu zadeklarować, że na dzień dzisiejszy nie wybieram się do żadnej partii politycznej. Skupiam się na pracy samorządowej i z tym jest mi dobrze. Nie chcę dementować czegoś, bo nigdzie nie deklarowałem, jakbym miał zamiar wstąpić do jakiejkolwiek...
Nie można zdementować plotkę albo jakąś tam informację, która krąży.
Dlatego mówię, skupiam się na pracy samorządowej i tutaj uważam, że taka funkcja powoduje, że trzeba umieć rozmawiać ze wszystkimi i naprawdę ja dostrzegam to, że Łomża ma mieszkańców, którzy mają różne poglądy, ale mają ogromny potencjał i ten potencjał trzeba wykorzystać na rzecz rozwoju naszego miasta.
Wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński był gościem Dnia Radia Nadzieja. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja.
Nasz gość dnia.